pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadza dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Zakończyła się kampania pomiarowa wysokości szczytów w Tatrach Wysokich i Zachodnich, którą przeprowadzili naukowcy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorzy pomiarów przebyli łącznie ponad 231 km szlaków, pokonując różnicę wysokości w górę i w dół równą 39 963 metry, czyli ponad czterokrotnie więcej niż wysokość Mount Everest, poinformowała ta uczelnia. Naukowcy z Wrocławia przeprowadzili dokładne pomiary tatrzańskich szczytów. W ich wyniku trzeba będzie poprawić wiele atlasów i podręczników, twierdzą. Świnica okazała się bowiem wyższa o metr, skrajny granat na Orlej Perci o 3 metry. Słupek graniczny na Rysach ma 2500 metrów nad poziomem morza. Najnowsze, dokładniejsze pomiary są zaskakujące, podkreślone w informacji prasowej przekazanej medium. Wykonano je w oparciu o obserwacje satelitarne globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych GNSS, w tym GPS, GLONASS, Galileo i Beidou, i przy pomocy metody precyzyjnych i wieloczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych.
European Patent Office, EPO, podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego europejskiego patentu. Wynalazek pod nazwą materiał z tytanu do oczyszczania powietrza ze związków organicznych, nieorganicznych, pyłów oraz mikroorganizmów, bazujący na materiale z nanorurek TiO2. Decyzją EPO zyskuje ochronę w krajach europejskich. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w urządzeniach przenośnych bądź stacjonarnych, przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń chemicznych oraz mikrobiologicznych takich jak bakterie, grzyby, spory grzybów, wirusy, w pomieszczeniach zamkniętych lub w kabinach pojazdu. Co więcej, produkty wytworzone na bazie tej technologii mogą być wykorzystywane m.in. w branży wentylacyjnej, oświetleniowej czy motoryzacyjnej. Twórcami wynalazku jest zespół naukowców kierowany przez profesor doktor habilitowaną inżynier Adriannę Zaleską-Medynską.
Od 25 lat bez przerwy powierzchnię Marsa badają lądowniki, łaziki i orbitery. Historia eksploracji czerwonej planety rozpoczęła się jednak dużo wcześniej, a jej początki były trudne i pełne niepowodzeń. Czwartą planetę od Słońca bada obecnie 13 urządzeń, w tym jeden lądownik stacjonarny, 8 orbiterów, 3 łaziki i helikopter. Większość współczesnych marsjańskich misji osiąga zamierzone cele lub znacznie przewyższa oczekiwania naukowców. W przeszłości podbój Marsa przysparzał jednak dużo więcej problemów. Najbardziej znane marsjańskie misje to amerykańska sonda Mariner 9, która przesłała na Ziemię wiele tysięcy wysokich jakościowo fotografii i stała się pierwszym sztuczną satelitą tej planety. Ważne były też lądowniki Viking 1 i Viking 2, które jako pierwsze przesłały fotografie powierzchni Marsa. Erę łazików marsjańskich zapoczątkował pojazd Sojourner w ramach misji Pathfinder, a po nim kolejne Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance i chiński łazik Zurong. W astronautyczne badania Marsa zaangażowane są też Europejska Agencja Kosmiczna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Rosja.
Zapotrzebowanie na miedź wskutek transformacji energetycznej może wzrosnąć nawet pięciokrotnie. W pracy opublikowanej na łamach The Royal Society badacze wskazują na możliwość pozyskania miedzi z nowych źródeł. Naukowcy z uniwersytetów w Oxfordzie i Bristolu twierdzą, że nowym źródłem metalu mogą być solanki wulkaniczne, które są bogatsze w miedź niż zasoby tradycyjne, z których wydobywa się metal w postaci dość niskiej jakości rudy. Miedź znajduje zastosowanie w wytwarzaniu energii elektrycznej, w przewodnictwie oraz silnikach samochodowych o napędzie elektrycznym. W szczególności systemy solarne, ogniwa fotowoltaiczne oraz energetyka wiatrowa korzystają z miedzi, która jest materiałem odpornym na korozję, a także dobrym przewodnikiem energii i ciepła. Odnawialne źródła energii będą miały coraz większe znaczenie w bilansie energetycznym krajów, gdyż odchodzenie od węgla i źródeł konwencjonalnych wymuszają porozumienia i traktaty. Dlatego eksperci na podstawie badań geofizycznych układów magmowych skorupy ziemskiej proponują wydobycie miedzi z solanek subwulkanicznych. Według nich to rozwiązanie może być odpowiedzią na wzrost popytu na metale w gospodarce niskoemisyjnej. Gościem programu jest pan Marcin Górko z Politechniki Łódzkiej, instruktor fotografii. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam.
Dzień dobry.
I od razu pierwsze pytanie. Wiemy o tych technikach fotograficznych już trochę, że zmieniały się przez lata, ale proszę powiedzieć, jak to wyglądało kiedyś i jak z tym jest obecnie. Kiedyś, jak wiemy, podstawę fotografii stanowiła analogowa fotografia oparta o klisze i inne klasyczne materiały światłoczułe. Dzisiaj praktycznie wyłącznie słyszymy o fotografii cyfrowej. Czy fotografia, w której otrzymujemy materialne odbitki zdjęć, ma jeszcze sens?
No pytanie jest rzeczywiście bardzo interesujące i takie retrospektywne, sięgające głęboko w historię fotografii, która w zasadzie w tej chwili to już jest Nestor, bo to 180 lat właściwie fotografii stuknęło. No tak, prawda jest taka, że fotografia z racji tej przemiany cyfrowej, tak to nazwijmy, właściwie rewolucji cyfrowej, właściwie niemal całkowicie zmieniła swoje oblicze. To znaczy jest dostępna dla zupełnie innej grupy ludzi, dla szerszej grupy ludzi, jest łatwiejsza w wykonywaniu, ale też z racji tego, że jest łatwiejsza w wykonywaniu, jest jej więcej wkoło nas. Jest, tak. Przez to jest troszeczkę bardziej nachalna. Niemal jesteśmy w nią zanurzeni. Dawno, dawno temu, jak to się mówi, za górami, za lasami, był ten wyraźny podział między fotografów amatorów, którzy sięgają po aparat, bo chcą, i zawodowców, fotografów zawodowych, którzy sięgają po aparat, bo muszą, bo w ten sposób zarabiają na chleb, na swoje utrzymanie. I ci ludzie, amatorzy i zawodowcy, mieli zupełnie inne podejście do fotografii jako dziedziny, zupełnie innym sprzętem się posługiwali. W tej chwili fotografii, te największe z popularnych aparatów mają format 24x36mm i w tej chwili z angielska jest on określany jako full frame, czyli tak zwana pełna klatka po polsku. Tymczasem w fotografii analogowej ta pełna klatka aktualna była zwana małym obrazkiem. To był najmniejszy z używanych kiedyś obrazków.
Potem był jeszcze średni obrazek i...
Tak, dokładnie. Tak. Jak gdyby półkę wyżej stały aparaty średnioformatowe, gdzie tam jeden z boków kadru miał około 6 cm. Tu kilka firm zaledwie występowało z tymi aparatami, aż po fotografii wielkoformatową, gdzie zdjęcia wykonywano na pojedynczych arkuszach błony i formaty tych błon były wyrażane w calach. Najpopularniejsze to były 4x5 cala. Aż do gigantycznych arkuszy 10x12 cala.
Ale czy fotografia zaczęła się od właśnie kliszy, czy sięgamy jeszcze głębiej do dagerotypów?
No nie, nie.
Znaczy, czyli płytek klisza... metalowych i tych wszystkich związków
właśnie
chemicznych.
Panie, to, co nam się kojarzy jako fotografia analogowa, czyli ludzi żyjących no, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kojarzy się z fotografią analogową na błonie zwojowej przede wszystkim. Tak? Czy to będzie błona zwojowa małoobrazkowa albo średnioformatowa, ale była to tak zwany film, który mieliśmy w kasetce albo owinięty papierem. Natomiast fotografia w swoich korzeniach, ona się zaczęła najpierw od takich procesów, które są w tej chwili już czysto historycznie postrzegane, czyli dagerotypia tak zwana, której nazwa pochodzi od nazwiska pana Daguera, Francuza. Uh-huh. Był tak zwany mokry proces kolodionowy. Następnie fotografia przeszła na płyty szklane. W starych, jakichś tam archaicznych zakładach fotograficznych, gdzie ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, takie stare płyty szklane na pewno są przechowywane, wiele archiwalnych zdjęć. Mogę się założyć, że każde wielkie polskie miasto, Łódź, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, był utrwalane w okresie międzywojennym, na przykład na płytach szklanych.
Ale płytę potem... szklane rozumiemy przez po prostu kawałek szkła pokrytego materiałem
tak,
światłoczułym?
Była to bardzo cienka, precyzyjnie wykonane szkło, cienka tafla szkła z naniesioną emulsją. Ta emulsja musiała dojrzeć, była przechowana w ciemności. Taką płytę szklaną ładowało się pojedynczo do aparatu. Zamykano migawkę, wyjmowano szyber, który oddzielał tą błonę od światła. Następowała ekspozycja, szyber w dół i błona szła do wywołania.
Czyli coś, co znamy z filmów takich historycznych, gdzie fotograf chowa głowę pod
tak zwaną szmatą, tak? Dokładnie.
To znaczy, właśnie.
To nie jest tak, że to znamy tylko z filmów historycznych, bo fotografia wielkoformatowa wśród pasjonatów i zawodowców, ona nadal istnieje. Z tym, że kiedyś powiedziałbym tak, na 10 zdjęć, 8 wykonywano aparatami wielkoformatowymi, a w tej chwili na 1000 zdjęć jedno jest wykonywane w tej technice.
To jest rząd wielkości.
Dokładnie. Ale chciałem tu jeszcze zauważyć, jeszcze tak, podsumowując ten wątek historyczny, że tak powiem, że oczywiście dominowała również fotografia czarno-biała z pewnych względów, mhm, szczególnie no, w krajach mniej zamożnych, gdzie ten kolor był drogi. I fotografia jako taka przez ludzi, którzy się nią zajmowali, była postrzegana nie tylko jako moment wciśnięcia palcem spustu w aparacie, ale również dalsza przygoda z tym zdjęciem, czyli samodzielne wywołanie błony w ciemni, właśnie, samodzielne wykonanie odbitki, mistyczne pojawianie się obrazu w kuwecie z wywoływaczem, którą tam trzeba było mieszać.
Czerwone światło specjalne, żeby...
Tak, cała jak gdyby taka, zakrawało to o alchemię wręcz, bo to i odczynniki, i światło, i półmrok, i gorąco oczywiście w tej ciemni było, powiększalnik grzał, suszarka grzała. To była taka mistyczna otoczka wokół fotografii, której w tej chwili w dobie smartfonów, tabletów i
wszelkich... Po prostu nie ma.
Tak.
To jest tak jakby furmanki czy bryczki odeszły do historii, zastąpione taksówkami, a fotografia analogowa, to, o której pan powiedział, ona w zasadzie już tylko jest dla pasjonatów, dla jakiejś zupełnie niszowej garstki ludzi, tak?
Rzeczywiście... Odsetek ludzi zajmujących się fotografią taką analogową jest w tej chwili w jakimś tam promilem pewnie osób fotografujących. Natomiast cieszy mnie to, że fotografia analogowa wraca, przeżywa swój renesans. Po powiedzmy dekadach zapóźnięcia się fotografią cyfrową, natychmiastową, łatwością jej wykonywania i multimedialnością jej, odżywa nurt klasycznej fotografii analogowej do produkcji. Znowu trafiają stare błony fotograficzne produkowane przez nadal istniejące firmy, wzrasta popyt na aparaty fotograficzne, analogowe, coraz więcej organizuje się kursów takiej klasycznej fotografii analogowej, czyli jak gdyby powrót do korzeni. Tu takie porównanie dla panów może, oczywiście wygodniej się słucha muzyki na przykład z pliku MP3, tak?
Gdzieś tam wyprzedził pan nasze pytanie właśnie.
Posłuchajcie, że dokończę moją myśl.
Tak.
Wygodniej się słucha pliku MP3 gdzieś tam w tramwaju, w słuchawkach z telefonu, ale zobaczcie, o ile przyjemniej jest ten sam utwór, tę samą muzykę wysłuchać w domu, w wygodnym fotelu, w przytłumionym świetle, z płyty CD albo winylowej. Wziąć okładkę tej płyty do ręki, poczytać, kto to wykonywał, gdzie to wykonywał, jak to było grane, kiedy skomponowany, w jakich okolicznościach. To jest ta cała otoczka, która jest czasami równie ważna, jak sama muzyka, która do nas dociera.
To jest właśnie trochę też pytanie, które chciałem zadać, ale pan już jakby powiedział o płytach winylowych. To ja mam pytanie, gdyby pan mógł powiedzieć o tych właśnie przewagach tej analogowej fotografii względem tej cyfrowej. Oczywiście to pewnie będą takie też sentymentalne rzeczy, ale proszę o tym trochę powiedzieć.
Od strony technicznej tak naprawdę, no fotografia cyfrowa w tej chwili, w roku 2022, no jednak góruje nad fotografią analogową. W aspekcie technicznym, w aspekcie takim poligraficznym, multimedialnym i tak dalej. Natomiast fotografia analogowa, szczególnie ta czarno-biała, która całkowicie jest w naszych rękach, ma taki właśnie swój niepowtarzalny smaczek, tak jak właśnie muzyka ze starej płyty winylowej, o której wiem, że ona trzeszczy, ona trochę się buje na tym talerzu, ramię z igłą się buje na tej płycie, dochodzi do nas dźwięk. To jest takie trochę właśnie, jak to wspomnieliśmy, delikatnie mistyczne przeżycie, ale również osoby, które zajmują się teraz świadomie fotografią analogową, czarno-białą, oni nie robią tego dlatego, że muszą, tylko robią to dlatego, że chcą, że sprawia im przyjemność. Aha. Precyzyjne kadrowanie, precyzyjne ustawienie wszystkich zmiennych w aparacie czasu, przysłony, kadru, ostrości, zapanowanie nad głębią ostrości. Potem oni świadomie w konkretnym wywoływaczu, w konkretnej temperaturze wywołują ten film, bo wiedzą, że sposób wywołania wpływa na finalny obraz. Dobierają odpowiednio papier, odpowiednio oświetlenie w powiększalniku. To są wszystko takie te rzeczy, które aktualnie fotografii cyfrowej nazwalibyśmy obróbką. Tylko w tej chwili obróbkę zdjęcia wykonuje się poprzez monitor, komputer i kilka właśnie tam ruchów myszką i suwaki. W fotografii czarno-białej też była obróbka, tylko tę obróbkę wykonywało się w ciemni. Dobierając utrwalacz, wywoływacz, dobierając przysłonę obiektywów, która decydowała o głębi ostrości i tak dalej. Czyli to zaangażowanie fotografa, finalny obraz było dużo większe.
Zgadza się. No dobrze, i tutaj poruszamy ten wątek różnicy między profesjonalistami a amatorami. I o to chciałem spytać, bo jakie widzi pan zastosowania tej fotografii w ujęciu profesjonalnym w naszym życiu codziennym? Bo pamiętamy, że dawniej było tak, że profesjonalny fotograf przychodził na przykład na wesela czy rodzinne rocznice. No dzisiaj pewnie pracują dla prasy, pewnie pracują dla mediów, widzimy ich na stadionach. No ale chyba bez takiej fotografii profesjonalnej trudno byłoby poruszać się we współczesnym świecie i wyobrazić sobie go.
Powiem tak, zdania są podzielone. Różnie można na to spojrzeć. Fotografia profesjonalna była, jest i będzie obecna w bardzo, bardzo wielu różnych dziedzinach. Dla nas takimi najbardziej powszechnymi dziedzinami fotografii profesjonalnej to jest może fotografia reklamowa, fotografia katalogowa, tak?
O, właśnie.
Widzimy zdjęcia mody, widzimy jakiś, powiedzmy, nie wiem, katalog mebli wykonany. To są klasyczne przykłady, gdzie fotografia profesjonalna zawsze była, jest i ona będzie. Natomiast prawdą jest, że w czasach cyfrowych ona stała się technicznie na tyle łatwa, że na przykład wykonanie, powiedzmy, zdjęć nie wiem, pizzeria chce sobie zrobić stronę internetową, chce oprócz w swoim menu mieć również zdjęcia swoich wypieków. Tak. W tej chwili takie pizze, mając troszeczkę pojęcia o operowaniu światłem i obrazem, każdy człowiek jest w stanie lepiej lub gorzej zrobić, nie musi wynajmować studia fotograficznego, nie musi albo nie musi sprowadzać fotografia do swojej pizzerii, aby on te profesjonalne zdjęcia zrobił. Także pewne tematy fotografii profesjonalnej od strony technicznej stały się łatwiejsze. W tematach estetycznych, kompozycyjnych, takiej stricte artystycznej fotografii, tu oczywiście fotografia toczy się swoim własnym nurtem. Fotografia jako medium, gdy rozwijała się, ona się zaczęła w latach 40. XIX wieku. Wraz z rozwojem fotografii, jej techniki, jej możliwości, ona wkraczała do coraz nowych dziedzin. Ona wkroczyła do astronomii i pojawiła się astrofotografia, gdzie wszechświat i kosmos jest w tej chwili, czy był badany na podstawie obrazów, zdjęć, a nie astronoma, który z okiem siedzi przy okularze i coś tam obserwuje. Fotografia trafiła najpierw do samolotów, potem do satelitów. Fotografia satelitarna jest w tej chwili niemal podstawą.
No, nawet do mikroświata trafiła przecież też.
No oczywiście. Trafiła ta fotografia satelitarna dla potrzeb kartografii i geodezji. Nauczyliśmy się wykonywać fotografie w innych długościach fali, chociażby fotografia rentgenowska w promieniach X, prawda, na potrzeby medycyny. Także o losy fotografii profesjonalnej, tak stricte rozumiane, jestem dość spokojny. Myślę, że warto zauważyć, że na przykład w reklamie fotografia w dużej mierze jest w tej chwili wyparta przez film. Jeżeli popatrzymy, co się dzieje w telewizji na ruchomych billboardach, gdzie papierowy billboard jest zamieniany przez gigantyczny screen, albo na YouTubie, albo na Facebooku.
Ruchomy.
W tych wszystkich mediach obraz musi być ruchomy, on musi pokazać jakiś produkt trójwymiarowo w jego otoczeniu, jak on jest używany, przez kogo jest używany, czy to będzie jakaś uśmiechnięta pani, czy szczęśliwe dziecko, to zawsze ten produkt jest w jakimś jeszcze kontekście pokazany. Produkt jak gdyby mocno przez reklamę, obrazem ruchomym, przez film niejako atakuje człowieka, mówi: kup mnie, weź mnie, wynajmij mnie, miej mnie u siebie, potrzebujesz mnie.
To może teraz ja zapytam o stronę techniczną i o to, jak zbudowane są współczesne aparaty fotograficzne. No bo jak już tutaj rozmawialiśmy o historii, też były też lustrzanki, aparaty kompaktowe, zwane później żartobliwie małpkami, które nie wymagały wielkiej wiedzy w użyciu od właśnie operatora. Ale wydaje się, że główna idea jest ciągle ta sama, choć pewnie diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
Zgadza się, panie redaktorze. No, jeżeli sięgniemy jakby do etymologii słowa fotografia, czyli jest to słowo pochodzące od dwóch greckich słów fotos, czyli światło, i grafos, czyli rysowanie, no to fotografia jest rysowaniem światłem. I tutaj tak naprawdę można by powiedzieć, to jest mocna teza, nic się nie zmieniło, bo nadal mamy obiekt, nadal mamy światło, bez tego fotografii nie ma. Musimy mieć obiektyw, który utworzy nam obraz tego obiektu i ten obraz musimy zarejestrować. Natomiast czy my go zarejestrujemy w sposób analogowy, na płytce srebrowej, na płycie szklanej, na błonie ciętej, na błonie zwojowej, czy na matrycy CCD albo CMOS, no jest to nadal fotografia. Można by powiedzieć, że obiektywy, stare obiektywy sprzed lat 20, 30, 50, one się obroniły, bo obiektyw stary nadal w fotografii cyfrowej może być bez problemu używany, on nadal daje obraz, który się daje w sposób cyfrowy rejestrować.
W tym momencie zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do tego tematu.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Marcin Górko z Politechniki Łódzkiej, instruktor fotografii. I wracamy, panie Marcinie, do tematu budowy współczesnych aparatów fotograficznych.
Wspomniałem o tym, że tak naprawdę to, czym robimy zdjęcia, to jest obiektyw i aparat. Obiektywy przetrwały próbę czasu. Stare obiektywy nadal w fotografii cyfrowej mogą być używane i są używane przez fotografujących bardzo chętnie, nie z racji specyficznego obrazu, które dają. Natomiast aparaty przeszły całkowitą metamorfozę, czyli w miejsce, w którym kiedyś mieliśmy błonę, którą trzeba było każdorazowo po tam 36 klatkach zwinąć i załadować nową, mamy matrycę światłoczułą, mamy kartę pamięci, mamy procesor, który obrabia sygnał z matrycy, zamienia go na obraz, zapisuję go na karcie. Mamy oczywiście gigantycznie rozbudowane menu w aparacie, menu ustawień aparatu, ustawień zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda zdjęcie. Poprzez dobór tych ustawień sami decydujemy, w jakich warunkach, jak spisuje nam się aparat. Innych ustawień użyjemy w ciemnym wnętrzu, innych ustawień użyjemy w pełnym słońcu, gdy fotografujemy, powiedzmy, biegnących ludzi, innych ustawień użyjemy, gdy wykonujemy portret w jakimś lekko przytłumionym świetle. No i tutaj kolejna metamorfoza, która zaszła w aparatach fotograficznych, mimo utrzymania nazwy, że jest to aparat, w tej chwili praktycznie wszystkie aparaty i profesjonalne, i amatorskie, i komercyjne, i nie, mają dodaną funkcję filmowania.
Czyli są kamerami.
Czyli generalnie stały się kamerami. Tutaj pojawia się słowo kamera, czyli z języka włoskiego pokój, tak? Bo przecież kamera to tak kamera jest. Obskura. Jest znowu mała dygresja historyczna. Kamera obskura to był zaciemniony pokój z małym otworkiem w ścianie, na którym było okno. Ten otworek spisywał się jak soczewka, rzutował obraz z przestrzeni do wnętrza tego pokoju. Ale wracajmy do aparatów. Filmowanie się bardzo upowszechniło. Niemal wszyscy producenci bardzo duży nacisk położyli na to, żeby te aparaty filmowały coraz lepiej, czyli z biegiem czasu pojawiało się filmowanie w rozdzielczości. Najpierw się pojawił dźwięk stereo, potem HD, Full HD, teraz w tej chwili 4K już nikogo nie dziwi. Zwiększają się te możliwości filmowania i coraz więcej nawet produkcji profesjonalnych robionych jest aparatami, które sprzedawane są jak stricte aparaty fotograficzne. Także tutaj ogromny postęp i ogromna różnorodność zastosowań się pojawiła.
Pytanie troszeczkę takie, które dotyczy chyba nas wszystkich z tak zwanych smartfonowców. Czy kupno dobrego aparatu fotograficznego ma jeszcze sens? Bo przecież każdy telefon czy smartfon właśnie ten, o którym wspomniałem, posiada obecnie lepszy bądź gorszy zestaw obiektywów. Zresztą producenci licytują się bardzo często na jakość tej optyki, która jest zamontowana w takim smartfonie. No i ludzie chyba zapomnieli, a niektórzy nawet nie zdążyli się nauczyć obsługiwać prawdziwych aparatów fotograficznych, choćby i cyfrowych. Mamy po prostu aparat zamontowany w smartfonie, wybieramy cel, wciskamy migawkę i robimy zdjęcie. Czy wpływ właśnie na ten obserwowany zanik tradycyjnej fotografii miał na to wpływ rozwój właśnie social mediów, a może to mit?
To jest bardzo, bardzo interesujący temat. Rzeczywiście, jeżeli miałbym najkrócej na to pytanie odpowiedzieć, czy aktualnie w dobie tego, co nas otacza, czy jest sens kupować aparat fotograficzny, odpowiedź brzmi tak. Ta odpowiedź nie obowiązuje dla każdego. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Odpowiedź na pytanie, dokładnie. Pytanie brzmi tak. Czy chcę mieć zdjęcia, czy chcę świadomie fotografować? Bo jeżeli chcę mieć tylko zdjęcia, to w 98% przypadków i sytuacji smartfon załatwi sprawę bez wnikania w wątki techniczne. Po prostu wyjmuję go z kieszeni, odpalam aparat, robię zdjęcie, robię ujęcie filmowe. Wszystko jest proste i oczywiste. Tak jak pan wspomniał, wystarczy dotknąć odpowiednio tam ikonkę, aparat wykona zdjęcie, wykona film, mogę go w ułamku sekundy przesłać znajomym rozproszonym na całym świecie. Natomiast jeżeli czujemy, że fotografia to jest coś więcej niż tylko posiadanie finalnego zdjęcia, a więc zrobienie tego zdjęcia, poczekanie na odpowiednią chwilę i potem jeszcze zaangażowanie się w procent w obróbki tego zdjęcia, no to jest sygnał, że rzeczywiście zainwestowanie w aparat fotograficzny
staje się
będzie dobrym krokiem. Tak, jest dobrym krokiem, ma sens i jest to taka dziedzina, która wciąga, czyli jeżeli powiedzmy ten pierwszy krok wykonamy we właściwą stronę, zaczniemy fotografować, zaczniemy robić zdjęcia, może nie, zaczniemy fotografować, robić zdjęcia to troszkę uproszczenie. To będzie nas wciągało, będziemy wchodzili w coraz nowsze tematy, sięgniemy po inne obiektywy, po inne akcesoria. Być może poczytamy trochę na temat tego, jak to robią najlepsi fotografowie na świecie. Poznamy techniki, jakieś kruczki, takie niuanse i ta fotografia wciąga. Także nawet w tej chwili, jeśli używanie aparatów fotograficznych jest wymiera, mówiąc nieładnie, to nadal jest sens sięgnąć po aparaty. Prawdą jest, że te aparaty kompaktowe, prościutkie, te tak zwane małpki, one niemal całkowicie zniknęły z rynku, bo one nie oferowały w zasadzie niewiele więcej, albo nic więcej w stosunku do smartfona, który dodatkowo oferuje tą ogromną wygodę dzielenia się zdjęciami natychmiast. Tak? Tego aparaty klasyczne nie oferowały. W zastosowaniach bardziej ambitnych, bardziej takich świadomych, aparat fotograficzny jako taki nadal jest dobrym wyborem. Ja cały czas mówię, że fajnie jest używać tych sprzętów, do czego zostały zaprojektowane, czyli chłodzę jedzenie w lodówce, prasuję ubrania żelazkiem, fotografuję aparatem fotograficznym.
No tak, bo fizyki nie da się do końca oszukać, a tak małe obiektywy, no jednak chyba nie będą nigdy aż tak dobre jak te profesjonalne.
Prawda jest taka, że w smartfonach ten obraz, który finalnie widzimy na wyświetlaczu, to jest obraz stosunkowo mocno przetworzony przez smartfon bez naszej wiedzy, czyli porównując do branży spożywczej, jest to aromatyzowane i sztucznie barwione. Czyli aparat... No, ale taka jest prawda. W związku z czym robiąc, powiedzmy sobie przykładowo, portret grupowy kilka osób na tle, powiedzmy, zachodzącego morza w tle żurawie stoczni, to zdjęcie przez aparat będzie obrobione, aparat rozpozna, gdzie są twarze, wygładzi skórę, rozjaśni zdjęcia, które są zbyt ciemne. Jeżeli jest za duży kontrast między osobami a tłem, to tło nieba przyciemni. W związku z czym dostaniemy taki obraz, de facto jakiego się spodziewamy uzyskać, a nie taki, jaki stricte został przez czyli obiektyw utworzone na matrycy.
Są błędy odporne, tak? W troszeczkę, tak? Te błędy rozumiane przez błędy techniczne
popełniane
przez użytkownika.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takim smartfonem ma zrobić zdjęcie i dziecko, które nigdy nie fotografowało, i osoba, która nigdy nie była fotografią zainteresowana,
to prawda.
Tę wiedzę fotograficzną, którą kiedyś miał fotograf, w tej chwili ona musi być zapisana w procesorze obróbki obrazu w aparacie.
Trudno się z panem nie zgodzić, bo nawet posiadając kilka smartfonów w historii, że tak powiem, swojego użytkowania, ja też na przykład zwróciłem uwagę na to, że moje poprzednie, każdy jakby robi lepsze te zdjęcia, a przecież...
Ewolucja jest widoczna.
Widzę, że te zdjęcia są coraz lepsze, ale tak jak pan powiedział, pewnie to wynika też z tej cyfrowej obróbki, o której ja do końca nie mam nawet świadomości.
No, większość osób nie ma o niej świadomości i producenci, że tak powiem, dużo by dali, żeby ludzie nie mieli świadomości, jak on wygląda surowo, a jak jest podawany ostatecznie jako gotowe, finalne zdjęcie.
Bardzo dobrze, że ciągle jesteśmy przy sprzęcie, bo teraz chciałbym zadać panu pytanie o niedawne targi, które odbyły się w sali BHP tutaj w Stoczni Gdańskiej. I to były targi właśnie rynku fotograficznego i obserwacyjnego. Co w tej chwili jest obecnie na topie, jeśli chodzi o te obie dziedziny?
Zanim jednak powiem merytorycznie na temat tego pytania, takie skojarzenie miałem wczoraj czy dwa dni temu, tak? Wszyscy chyba śledziliśmy pogrzeb królowej angielskiej Elżbiety II i taka myśl mi naszła i widziałem tam pewnie setki tysięcy osób, z których większość miała na wyciągniętym ręku czy na selfie sticku smartfon. Niemal wszyscy fotografowali i filmowali tą przejeżdżającą trumnę z Elżbietą. I taka refleksja mnie naszła, że tego dnia w Londynie i w okolicach pałacu Windsor zapewne powstało więcej godzin ujęć filmowych niż cała polska kronika filmowa przez 40 lat nakręciła.
Która była kręcona analogowo przecież.
No, przepraszam, minuta filmu to minuta filmu, tak?
Tak, tak jest, tak.
Zwróćmy uwagę, uroczystości pogrzebowe jednej osoby stworzyły nagle terabajty po prostu danych cyfrowych.
Tak, to nawet widać, troszeczkę wejdę w zdanie, nawet widać to na koncertach na przykład, że czasami wykonawcy, artyści, którzy stoją na scenie, wchodzą w interakcję z publicznością, która obserwuje ich, zamiast ich obserwować oczami i słuchać uszami, to wszyscy mają włączone smartfony i oglądają to, co się dzieje na scenie z punktu widzenia wyświetlacza tego smartfonu. No, więc tutaj dochodzi do pewnych paradoksów trochę.
To jest zrozumiałe. Częściowo, bo smartfon można tam metr nad głowę na ręku wyciągnąć i już widać, co zasłania sala przed nami. Natomiast wracając do tego, co się działo tak w sali BHP. Ten top sprzętu fotograficznego zawsze był kształtowany przez ofertę sprzętu dla fotografów zawodowych. W szczególności dla fotografów zajmujących się fotografią sportową i przyrodniczą, bo oni jak gdyby zawsze stawiali największe wymagania sprzętowi. Oni tą poprzeczkę stawiali jak najwyżej. I dla tych fotografów zawsze powstawały aparaty, które były coraz szybsze, coraz czulsze, obdarzone coraz większymi możliwościami rozpoznawania obiektu, na przykład, jako przykład powiem, że w temacie automatycznego ustawiania ostrości. Kiedyś było super, jeżeli aparat potrafił ustawić ostrość. Potem elektronika aparatu została wyposażona w algorytmy, które już rozpoznawały twarz. W tej chwili aparaty rozpoznają oddzielnie twarz człowieka, twarz kota, twarz psa i są nawet w stanie skupić się, tak? To nie jest dykteryjka, jakaś żarcik. Autentycznie aparat wiedzą, czy fotografujemy człowieka, czy fotografujemy kota na przykład w domu. I potrafią rozpoznać oko, gałkę oczną i na tej gałce ocznej utrzymywać ostrość, więc tutaj postęp jest ogromny. Ale również w dziedzinie optyki nastąpił
właśnie, ogromny. Jakość obrazu, bo przecież nie szybkość, nie, ale jakość rozumiana przez brak defektów optycznych już w samej technologii wykonania obiektywu, soczewek i tak dalej.
Dokładnie tak. Najlepszy aparat fotograficzny, czy cyfrowy, czy analogowy, będzie bezużyteczny, jeśli obraz, który ma zarejestrować, nie jest poprawny technicznie. I w optyce również gigantyczny postęp się dokonał. Mamy obiektywy coraz ostrzejsze, coraz lepiej skorygowane, coraz jaśniejsze w kontekście zjeście otworu względnego. Mamy coraz lżejsze teleobiektywy umożliwiające na przykład wniesienie ich wysoko w góry albo umożliwiające fotografowanie bez statywu w sposób mobilny, w sposób bardziej spontaniczny. Także tutaj przez ostatnie dziesięciolecia ogromne zmiany dla zawodowców nastąpiły.
Natomiast obserwacyjny sprzęt, bo jeszcze to mamy aparaty, ale tam jeszcze chyba wystawiali się też producenci, no, na przykład lornetek.
No tak, w optyce obserwacyjnej, czyli w lornetkach, w lunetach, w takim sprzęcie, który również ma liczne aplikacje zawodowe, no chociażby panowie jesteście z Gdańska, więc na pewno żeglarstwo, żegluga, obserwacja ptaków, monitoring linii nabrzeżnej, to są wszystko dziedziny, gdzie sprzęt optyczny jest używany. I tutaj również upowszechnienie się na przykład szkła niskodyspersyjnego, upowszechnienie się soczewek asferycznych, upowszechnienie się dobrych, bardzo skutecznych, bardzo wydajnych powłok antyodblaskowych. Uh-huh. To wszystko powoduje, że w tej chwili w ręce nawet amatorów trafiają lornetki doskonale skorygowane, lekkie, wodoszczelne, o wielkim, imponującym polu widzenia i obserwacja taką lornetką jest wręcz czystą przyjemnością. Nie jest to konieczność, czyli obserwuję, patrzę na przykład na jakoś tam ptaka, bo muszę, bo jestem ornitologiem, tylko patrzę, bo chcę, bo ten obraz jest fajny, jasny,
zachęca, duże pole widzenia, kontrastowe.
Po prostu przykładam lornetkę do oka, nagle zanurzam się w jakieś tam stado żurawi, gdzieś tam chodzących sobie po jakichś bagniskach, tak? Albo przykładam lornetkę do oczu i nagle jestem uczestnikiem regat gdzieś tam na zatoce.
No także to nawet powiem, że bo byłem na tych targach sprzętu optycznego i nawet wystawiała się legendarna firma Hasselblad, którą kojarzymy przecież z aparatami, które poleciały na Księżyc w ramach misji Apollo, i ten model zbliżony właśnie do tych aparatów był tam wystawiony przecież.
Tak, tak. Była tam klasyczna 500, tak zwana 500, chyba 503CM. To była ostatnia iteracja tego klasycznego aparatu właśnie z takim prostopadłościennym korpusem, z tyłu mocowaną kasetą. No, dla osób znających historię fotografii, takie marki jak Nikon, Leica, Hasselblad, Sinar, to są ikony, które po prostu trzeba znać i w których trzeba się orientować.
Ja nawet na potrzeby tego programu zajrzałem sobie do starych wydań Młodego Technika, takie pismo. Ono chyba dalej istnieje, ale to jeszcze były takie firmy jak Yashica, Kyocera, Konica, Minolta. Przecież to było całe zagłębie wielkich firm, które już w zasadzie część z nich nie istnieje. One się łączyły między sobą, były wchłaniane przez jakieś wielkie koncerny.
Właśnie, tutaj chciałem o tym wspomnieć, że ten przewrót, nazwijmy go tak, fotografii cyfrowej dokonał ogromnego przetasowania wśród firm uczestniczących w tym rynku. To znaczy, niektóre firmy całkowicie zniknęły, niektóre pod inną nazwą zostały wchłonięte przez firmę, nazwijmy to matkę. Na przykład w fotografii analogowej nikt nie kojarzył firm Panasonic czy Sony z fotografią, tak? To były telewizory,
To
był sprzęt generalnie RTV AGD.
Tak jest.
Audio, dokładnie. Natomiast firma Sony, będąc potęgą, kupiła cały dział fotograficzny firmy Konica Minolta, która powstała z połączenia Koniki Minolty, i w tej chwili Sony jest jednym z liderów rynku. Firma Panasonic, która słynęła, tak mówiliśmy, no, ze sprzętu grającego, w tej chwili z powodzeniem sprzedaje pełnoklatkowe aparaty bezlusterkowe, także dołączyła do jednego szeregu z Sony, Canonem i Nikonem. Ale z drugiej strony pojawiło się mnóstwo firm, których w ogóle nie było. W szczególności tej dalekiej Azji Wschodniej, Chiny i okolice, pojawiło się bardzo dużo producentów niezależnych. Są to firmy Samyang, Viltrox, Laowa, Artisans. To są firmy, których
kilka
lat temu nikt nie wiedział w ogóle o nich. One fizycznie nie istniały. To nie tak, że ta firma była, a my w Polsce o niej nie słyszeliśmy. Tych firm nie było. One powstały kilka czy kilkanaście lat temu. W tej chwili produkują doskonałe optycznie obiektywy, które się sprzedają na całym świecie, zyskują uznanie, doskonale wypadają w testach, i nagle się okazuje, że w roku 2022 obiektyw firmy Samyang, która brzmi dość egzotycznie, jest w stanie dorównać albo przewyższyć walorami optycznymi obiektyw marki Zeiss, którą to markę Zeiss zna każdy wszędzie.
Właśnie.
Ale tak jest.
I mamy sprzęt optyczny i tutaj chyba zbliżamy się do końca, do spuentowania trochę praktycznego naszej rozmowy.
Panie Marcinie, na koniec chciałbym zadać takie pytanie, już bez rekomendacji co do firm konkretnych oczywiście. No tu może nie było rekomendacji, ale bardzo dużo tych nazw padło, ciekawa historia. Ale jak wiemy, sprzęt fotograficzny, optyczny do tanich nie należy i warto się zastanowić przed jego kupnem. Pan jako specjalista, ekspert, co pan by zalecał, na co zwrócić uwagę przed wydaniem pieniędzy na taki sprzęt?
To jest szalenie ważne pytanie. Ja bardzo często z tym pytaniem staję twarzą w twarz, częściej chyba nawet w kontekście sprzętu optycznego, czyli lornetek albo teleskopów do obserwacji nieba, ale w fotografii problem jest ten sam. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie kręci najbardziej? Czy będzie to na przykład fotografia portretowa, czy może zwierzęta? Albo czy makrofotografia. I teraz w zależności od tego, który temat jest dla nas dominujący, no w tą stronę trzeba się kierunkować w temacie doboru na przykład obiektywów czy akcesoriów, tak? Chociażby statyw jest chyba najbardziej...
Bo rozumiem, że sprzętu do wszystkiego nie ma. To nie jest tak, że mamy uniwersalny aparat do wszystkiego. Tutaj niestety trzeba już wybrać.
Nie do końca, to znaczy tak, oczywiście wiele zależy też od tego, jaki mamy budżet, bo oczywiście mając budżet 1000 zł i 30 tysięcy euro, skompletujemy sobie zupełnie inny zestaw sprzętu. Natomiast jeżeli rzeczywiście no, mamy jakieś tam narzucone ograniczenia na budżet, no to wiadomo, że obiektyw, który jest tworzony do makrofotografii, nie będzie dobrym obiektywem do fotografowania ludzi w ruchu. Jeżeli fotografujemy na przykład szerokie pejzaże optyką szerokokątną, no to nie będzie to idealna optyka do wykonywania fotografii portretowej. Nazwijmy to tak, że w fotografii takiej wakacyjno-podróżniczej, czyli dla szerokiego grona użytkowników, tu na przykład trzeba sobie ustalić priorytety, czy dla nas najważniejsze są małe gabaryty i posiadanie aparatu do dyskretnej, takiej nienachalnej fotografii, czy też może trzeba zainwestować w bezlusterkowca, czyli w tej chwili aparaty będące na taki trendy, jak to się mówi, i do tego bezlusterkowca dobierać sobie na przykład gamę wymiennej optyki. I wybór oczywiście poszczególnych modeli, no to już jest kwestia indywidualna, ale warto wejść na liczne portale, które zajmują się mniej lub bardziej profesjonalnym testowaniem sprzętu. W tej chwili w internecie, jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę, powiedzmy test, nazwę obiektywu.
Tak, to wyskakują pewnie recenzje i testy. I
otrzymamy wyniki kilku lub kilkunastu testów. W różnych językach możemy tych testów szukać. Także w tej chwili internet jest przepełniony testami i aparatów, i obiektywów, i akcesoriów. Także te testy dają jakąś tam wskazówkę, co jest dobre, czego unikać, co warto rozważyć jako zakup. Natomiast najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy taką możliwość, dobrze jest podjechać do dobrego sklepu, który jest autoryzowanym przedstawicielem poszczególnych producentów, porozmawiać ze sprzedawcą, wziąć ten aparat do ręki, przyłożyć go, aparat czy lornetkę, czy cokolwiek, przyłożyć go do oka, zobaczyć, czy to dobrze nam leży w dłoni, czy to, o czym czytaliśmy w teście, rzeczywiście potwierdza się, zrobić kilka zdjęć. W fotografii cyfrowej mam ten komfort, że robimy zdjęcie, natychmiast je oglądamy. Jeśli jest dobrze, możemy coś zmienić w ustawieniach, powtórzyć je, także możemy ten finalny obraz dopracować. Zakup aparatu w tej chwili jest naprawdę, naprawdę prosty. Nie jest to taka bariera, że ani nie ma gdzie go kupić, ani nie ma z czego wybrać, ani nie możemy natychmiast obejrzeć zdjęcia, które zrobiliśmy.
Albo w przyszłym roku pojawić się na kolejnych targach, być może też w sali BHP w Stoczni Gdańskiej. I tam dopytać. Ekspertów.
To prawda. Zawsze kontakt bezpośredni ze szkoleniowcami, z przedstawicielami producenta jest tutaj nieocenioną pomocą przy podjęciu decyzji. Tak naprawdę pamiętajmy, jeżeli kupimy dobry aparat, właściwie dobrany, to są to dobrze zainwestowane, to nie są pieniądze wydane, to są pieniądze zainwestowane, bo dokonaliśmy zakupu, który przez wiele, wiele lat zaspokaja naszą pasję fotograficzną i ten system, czyli aparat, obiektywy, tylko rozbudowujemy, nie tracimy pieniędzy na tak wymianę. Sprzedaż jednego aparatu, kupno drugiego. Tutaj musimy mieć świadomość, że w tej chwili w fotografii cyfrowej kolejne modele są odświeżane, takie tak zwane faceliftingi, albo wręcz nowe modele, stosunkowo szybko. Kiedyś lustrzanka analogowa potrafiła być w ofercie przez kilka lat. Nie było potrzeby zmian, no bo ona działała. Zmieniały się filmy, tak?
Ale to są chyba rynkowe zabiegi też, żeby zachęcać.
Coś jak smartfony przecież też się pojawiają.
Do kupna kolejnych produktów.
Co chwilę nowe,
nie? To znaczy, trochę tak, trochę nie. Producenci oczywiście chcieliby sobie obniżyć koszty produkcji i nie musieć wprowadzać nowych aparatów, ale jeżeli na przykład firma produkująca matryce światłoczułe zaoferuje nowy model matrycy, która jest szybsza, która jest czulsza, która lepiej oddaje kolory, która z jakichś tam powodów ma swoje zalety, no to oczywiście w interesie producentów jest, żeby ta nowocześniejsza matryca
znalazła się w tym aparacie. Dobra.
Dokładnie. W związku z czym starsze modele będą wycofane z produkcji, z rynku, wyprzedane, a ich miejsce zajmą nowe topowe modele. Także tutaj cały czas ten rynek się rozwija i ma to oczywiście też taką złą cechę, że aparat na przykład zakupiony teraz w roku 2022 za 3 lata, w 2025, będzie już uznawany za aparat przestarzały, podczas gdy lustrzanka analogowa trzyletnia nadal mogłaby uchodzić za aparat no niemal nowy.
Dziękujemy panie Marcinie za rozmowę.
Bardzo ciekawe tematy. Bardzo dziękujemy za podzielenie się pana wiedzą.
Naszym gościem był pan Marcin Górko z Politechniki Łódzkiej, instruktor fotografii. Ja nazywam się Sławomir Niechczyński.
A ja Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.